Dzień dobry Państwu. Bardzo się cieszę, że po wakacyjnej przerwie, czyli dokładnie po 3 miesiącach, a dokładnie 3 miesiącach i 5 dniach, rozpoczynamy nowy sezon Filharmonii Krakowskiej, a wraz z nim sezon dyskusyjnego klubu muzycznego Wszystko Gra Filharmonii Krakowskiej. Ja myślę, że przywitajmy się brawami. Szanowni Państwo, inauguracja to zawsze jest święto. Święto zarówno w teatrze, jak i w filharmonii. I właśnie z okazji tego święta mamy też niezwykłych gości podczas dzisiejszego dyskusyjnego klubu muzycznego. A mianowicie mamy tandem dyrektorów, którzy odpowiadają za tą instytucję, zarówno jeżeli chodzi o sprawy administracyjne, ekonomiczne, jak i o sprawy artystyczne, bo myślę, że to publiczność interesuje najbardziej, chociaż wszyscy wiemy, że ekonomia ma dość mocny wpływ na sprawy artystyczne i nie da się tego jak gdyby oddzielić. Ja chciałam tylko Państwu przypomnieć, że to jest dyskusyjny klub muzyczny, więc nie ma tu podziału na tych, którzy rozmawiają i na tych, którzy jedynie słuchają. Każdy z Państwa może się w każdej chwili włączyć do dyskusji. Proszę tylko podnieść rękę, otrzymają Państwo mikrofon i będziemy rozmawiali. Jeszcze jedno. Powiem, że program jest rejestrowany przez Radio Kraków i następnie będzie umieszczony jako podcast na stronie internetowej. Będzie można tam zajrzeć i posłuchać. Dobra informacja jest taka, że żeby Państwa zachęcić, mamy tu 3 książki programowe, całoroczne. I teraz dla tych, którzy wykażą się największą aktywnością wśród Państwa, rozdamy te nagrody. Także tym bardziej zachęcam do zadawania pytania. A przy mikrofonie Agnieszka Malatyńska i jeszcze raz dzień dobry. Dwaj szanowni dyrektorzy, niezwykli ludzie, którzy pan dyrektor Mateusz Prędota już przez 5 lat kierował tą instytucją, teraz mianowany na kolejny cykl 5-letni, będzie mógł przeprowadzić wiele swoich pomysłów, bo 10 lat kierowania instytucją to już trochę będzie dużo. I mam nadzieję, że uda się panu przeprowadzić nie tylko rzeczy artystyczne, ale i te, które są dla nas bardzo ważne. Czyli mówię tutaj o budowie sali koncertowej. Wszyscy o tym marzymy i rozmawiamy o tym już od kilku lat. I widzimy, że już jest sprawa naprawdę naprawdę coś się zaczęło dziać i to nas niezwykle cieszy. Obok mnie siedzi pan Michał Klauza, fantastyczny dyrygent, którego Państwo doskonale znacie, bo występował nie tylko w Krakowie, wszędzie był osiągalny. Przez wiele lat prowadził właśnie przede wszystkim Orkiestrę Polskiego Radia, ale z tego co wiem, to parę dni temu się pożegnał z tą instytucją, a wszystko dlatego, że rozpoczyna nową funkcję Filharmonii Krakowskiej, będzie dyrektorem artystycznym i pierwszym dyrygentem. Także dzień dobry panom. I pytanie mam od razu do pana Michała Klauzy. Czy skręcił pan już meble?
A to widzę, że pani jest nieźle poinformowana. Tak, jeden, ostatni z nich skręciłem wczoraj z moim małym synkiem. To były takie szuflady do przenośnego stołu.
Widzicie państwo, czyli człowiek się zadomawia, czyli przynosi się pan do Krakowa?
Znaczy będę tu miał mieszkanie i będę tu w tym mieszkaniu mieszkał wtedy, kiedy nie tylko będę dyrygował, ale kiedy będę przyjeżdżał też i obserwować pracę innych dyrygentów, być na koncertach orkiestry, chóru, bo to jest bardzo ważne, żeby dyrektor artystyczny był obecny w życiu instytucji nie tylko wtedy, kiedy dyryguje, ale również kiedy nie dyryguje, a może przede wszystkim, kiedy nie dyryguje, dlatego że wtedy z taką chłodną relacją, siedząc na widowni, może poobserwować, posłuchać, jak zespoły funkcjonują. Bo to, co jest bardzo ważne, drodzy Państwo, to utworze, tak zwana czarna robota, bo to tak czasami muzycy też nazywają, dlatego pozwalam sobie ten termin użyć. Czarna robota należy do dyrektora artystycznego, to znaczy budowanie bazy zespołu to jest domena właśnie szefa muzycznego, po to, żeby dyrygenci gościnni, których zapraszamy do instytucji, mieli jak najwyższych lotów ansambl, zespół do przedstawiania swoich artystycznych wizji. I tu warto wspomnieć, że ta baza, którą dzięki swojej czteroletniej pracy pozostawił Aleksander, jest na bardzo wysokim poziomie. No i ja tylko pokornie będę na pewno, nie to, że starał się, ale tego nie zepsujemy, a będziemy na tym po prostu bazować i budować dalej. Ja nie ukrywam, że my mamy pod Warszawą dom w takim sosnowym lasku. I może przyjdzie taki moment kiedyś, że tamten sosnowy lasek zamienimy na jakiś lasek sosnowy pod Krakowem, ale muszę się jeszcze trochę rozejrzeć, w którą stronę. A ponieważ Ewa, moja lepsza druga połowa, jest rodowitą góralką z Bukowiny Tatrzańskiej, więc no zobaczymy. Zresztą poznacie ją Państwo dzisiaj na pewno, bo obiecała przyjść w stroju góralskim na tą inaugurację.
No więc widzicie Państwo, zadałam to pytanie tylko dlatego, że nie po to, że jestem taka bardzo ciekawa Pana prywatnego życia, ale przede wszystkim dlatego, że jednak dyrektor artystyczny powinien być na miejscu. I, tak. I to jest ostatnio chyba, czyli rozumiem z tego, co Pan powiedział, że nie jest Pan związany z żadną orkiestrą w ten sposób, co z Filharmonią.
Nie, właśnie dobrze się stało. Ostatnio jak się spotykaliśmy, to perspektywa była taka, że ja...
Od stycznia pamiętam,
tak,
prawda?
Że do stycznia jakby przeprowadzę jeszcze Orkiestrę Polskiego Radia, planując kolejny sezon, ale życie z różnych powodów złożyło się tak i bardzo się cieszę z tego, że od 1 września w pełni już... Jakby, tak jak powiedziałem, Kraków jest moim artystycznym domem. No oczywiście jako nasz zawód jest taki, że tak jak gościnni dyrygenci przyjeżdżają tu do nas, tak my też jeździmy i dyrygujemy gdzie indziej, bo proszę mi wierzyć, byłoby bardzo dla Państwa nudno, gdybyście w kółko co tydzień widzieli dwie te same ręce.
Pan dyrektor Mateusz Prędota przyzwyczaił nas do tego przez ten sezon jubileuszowy, że mieliśmy naprawdę plejadę gwiazd co tydzień. Panie dyrektorze, jak to będzie tym razem?
Myślę, że na pewno nie gorzej. Razem z Aleksandrem jeszcze, ale także już z dyrektorem Klozą przygotowaliśmy dla Państwa 81. sezon. Można powiedzieć, że nie przywiązujemy się do tego, że 80. był jubileuszowy, bo chcielibyśmy, żeby dla Państwa każdy z tych sezonów był taki jak ten jubileuszowy. Stąd taki, a nie inny dobór repertuaru czy solistów, dyrygentów. Duża obecność dyrektora Michała w naszym repertuarze i w programach przynajmniej raz w miesiącu. Będziemy mogli się spotkać z nowym szefem artystycznym. Uważam bardzo zasadne. Pan Humala z nami też pozostał na dwa programy abonamentowe w listopadzie i w lutym. Z takich większych rzeczy ważnych i bliskich też mojemu sercu osobiście to jest 60-lecie pasji Penderyckiego, Łukaszowej i udało się piękny projekt zmontować, 6 koncertów. Jeden to jest naprawdę ogromne wyzwanie zarówno logistyczne jak i finansowe. Przyjęliśmy taką zasadę, że chcielibyśmy jeden koncert w sezonie poświęcić tym wielkim formom oratoryjnym mistrza Pendereckiego. Było to już 7 bram, było Tedeum, było Credo. W tym roku przyszedł czas na pasję w związku z 60. rocznicą powstania, która co prawda przypadnie w 26. roku w marcu i wtedy też będą koncerty abonamentowe w Filharmonii i zamkniemy w Wielki Piątek Festiwal Beethovenowski w Filharmonii Narodowej tym utworom. Myślę, że to jest znamienne, że to akurat Filharmonia Krakowska wykona ten utwór 4 kwietnia w Wielki Piątek Filharmonii Narodowej. Oba zespoły artystyczne, także zespoły dziecięce. ale już w tym roku w Filharmonii Narodowej w ramach Eufonii w Lusławicach i w Dębicy w rodzinnym mieście profesora też jeszcze 3 koncerty z tym utworem. Cieszę się, że poprowadzi te koncerty Maciej Tworek, wychowanek profesora i kontynuator jego myśli. Z innych takich ważnych wydarzeń to 80-lecie PWM-u w listopadzie. Konkurs Chopinowski oczywiście w Filharmonii również będzie obecny. W związku z tym wydarzeniem koncert laureata tegoż konkursu w listopadzie 2021. Quo Vadis Nowowiejskiego, fenomenalny utwór, znany w praktycznie każdym kraju na świecie, przetłumaczony na 30 języków. Swego czasu w ramach Roku Nowowiejskiego przywołany przez Filharmonię Warmińsko-Mazurską, Poznańską, także Orkiestrę Polskiego Radia. Zagości na naszej scenie w grudniu na zakończenie tysiąclecia Korony Polskiej. Na zakończenie sezonu Potępienie Fausta w wykonaniu wszystkich, oczywiście wersja koncertowa, w wykonaniu wszystkich zespołów artystycznych. Długo by wymieniać, podałem tylko te kilka takich ważnych punktów. Myślę, że warto wspomnieć jeszcze, że 30 listopada zawita do Filharmonii, to jest niedziela, Orkiestra Filharmonii NSK-u z Bukaresztu. Po raz pierwszy od 50 lat w ramach zamknięcia w Polsce zespół się pojawi, w ramach zamknięcia roku współpracy pomiędzy Polską a Rumunią, a w ramach festiwalu beethovenowskiego, który reaktywowaliśmy wspólnie ze stowarzyszeniem w Krakowie, odwiedzi nas Dawid Runc i Orkiestra Państwowa Liechtensteinu w marcu w przyszłym roku, chyba 22, jeśli dobrze pamiętam. Takich kilka zajawek mogę Państwu przekazać. Na pewno w tej książce, ale też na naszej stronie będziecie Państwo mogli zapoznać się z pełnym programem i repertuarem.
To nie będzie pytanie, to będzie prośba do Pana Michała. Mianowicie jest taką starą świecką tradycją albo nową, że dyrygenci opowiadają czasami o utworach, które grają. Mam prośbę do Pana, żeby Pan kontynuował tą tradycję. Nie na każdym koncercie, ale tak od czasu do czasu, żeby Pan coś powiedział. No bo powiem szczerze, zdążyłem zostać emerytem i po emeryturze, na emeryturze się dowiedziałem, jak się działa orkiestra 100 lat temu, bo tego nie widziałem po prostu. Że ten układ, który mamy teraz, to zawdzięczamy wytwórniom płytowym, a nie dyrygentom, muzykom i tak dalej. No i wie Pan, o co mi chodzi. Po prostu tego typu takich rzeczy bardzo chętnie, myślę, byśmy słuchali. A do Pana dyrektora mam prośbę osobistą, bardzo dziwną. Mianowicie ten miły głos, który nam zakazuje różnych rzeczy przed koncertem, nie zakazuje jednej rzeczy, mianowicie gadania podczas koncertu. Czy można by tam coś dołożyć na ten temat? Zabawnie albo mniej zabawnie.
To ja jeszcze bym dodał o szeleszczeniu cukierkami.
Ale to nie...
Takie jedno miejsce i cały czas obserwuję na balkonie. Tam zawsze jest takie epicentrum po prostu z tego cukierków wszelakich.
Ale...
A jestem na każdym koncercie prawie sobotnim i piątkowym w sezonie i powtarza się to czasem piątek, sobota, więc obstawiam, że ta osoba chodzi 2 razy na koncert.
Ale drodzy Państwo, często to nie są cukierki, tylko to są pastylki na kaszel. W związku z tym to trzeba raczej pogratulować, że
ciekawe,
ktoś...
czemu akurat w pauzie na przykład, albo pomiędzy częściami, tylko nie w największym forte. Można by było wypracować taki system, prawda? A to akurat się zawsze w pauzie zdarza, albo pomiędzy częściami. Żeby wszyscy mogli posłuchać dodatkowych, już mamy tramwaje, to teraz będziemy mieć pastylki i cukierki.
Szanowni Państwo, jak widzicie, Filharmonia ma swoje dźwięki, nie tylko te muzyczne, ale również te dochodzące z publiczności i ci, którzy chodzą na koncert.
Ale super pomysł.
Jeśli, jak dzisiaj Państwo pójdziecie, to pewnie za chwilę o tym porozmawiamy. Ja cały czas nawiązuję do tego, że Mozart powiedział, że najpiękniejsza w muzyce jest cisza. Mam nadzieję, że dzisiaj Państwa tą ciszą z tej estrady otoczymy, więc w takich sytuacjach słychać.
Pozwolę sobie też dorzucić do tego, czy jest taki formalny przepis, żeby paroletnie dzieci nie przychodziły, bo one w pewnym momencie zaczynają płakać, a z mamusiami przychodzą zatroskanymi na coś, co ich kompletnie nie kojarzą. No, nie,
tak. No, dzieci mają swoje cykle, prawda? Panie dyrektorze, proszę.
To jest prawda i z tym mamy kłopot, przyznaję, bo można prosić ileś razy i nigdy nie wiadomo, jaka jest reakcja. Czasami człowiek, my staramy się uczulać, bo mamy nawet opisane chyba w polityce, że cykle edukacyjne są jakby w takim, a potem możemy tylko prosić. Jakby przyznaję, że tutaj jest to kłopot.
No bo formalnego zakazu chyba nie ma, prawda?
Nie ma, nie ma. Zresztą była taka sytuacja w Filharmonii Szczecińskiej dość nieprzyjemna, w której dyrygent przerwał koncert i obrócił się właśnie z tego powodu, o którym pan mówi. Jest to naprawdę rzecz, wydaje mi się, tak jak zarządzam instytucją, przepraszam, że do tego to porównam, którą każdą należy indywidualnie traktować, bo jak się za każdym razem coś próbuje wrzucić nawet do niewielkiego, malutkiego worka, to się okazuje, że jest to tak indywidualna sprawa, że przeważnie człowiek powinien zupełnie inaczej podejść. Ale coś musimy wymyślić, bo to...
No i przeżyliśmy... Już raz ja przeżyłem taką sytuację, kiedy dyrygent trzymał koncert, bo tramwaj jechał i zakłócał, więc to było chyba rewege, zdaje mi się, ale sobie przypominam.
Ale na zakończenie, nie, na rozpoczęcie sezonu 22-23 orkiestra grając Malera, wtedy chyba pieśnia Ziemi, na końcu są kontrabasy i skończyły w tonacji z ósemką. Także z tramwajem numer 8, który jechał dokładnie w tej samej tonacji, w którym szły tramwaje wzdłuż Filharmonii.
No, panie dyrektorze, jeszcze tutaj, no, ja odnośnie tej inwestycji, bo czekamy na tę wielką inwestycję. Już raz czekaliśmy.
No to już za 4, także.
Pierwsza lokalizacja, przypominam, była nad Wisłą, prawda? Na dawnych terenach wojskowych.
Nawet trzecia, bo pierwsza była przy hotelu Forum, druga była na rondzie Grzegorzeckim.
Więc tamtą lokalizację i cały konkurs i inwestycje unieważnił prezydent w końcu. Ja też tam składałem ofertę na pewne tam czynności. Jak złożyłem, to unieważniono przetarg. No tak, na marginesie. W każdym razie życzymy panu, prawda, żeby pan... Ale pan ma, przepraszam, że pytam, bo pan chyba ma dwie kadencje, prawda, może funkcjonować. Tak?
Znaczy teraz jestem po pierwszej i powiem szczerze, że nieskromnie dociągnąłem wszystko to, co obiecałem. Bo tydzień później, ale jednak.
Wydaje mi się, że pan nie poprowadzi koncertu na otwarcie tej Filharmonii, bo to będzie w trzeciej kadencji.
Ale nie ma kadencyjności, no właśnie, to prezydenci tak, miast mają kadencyjność.
Nie ma właśnie.
Jak nic nie nabroję, to może poprowadzę.
to życzymy panu, żeby pan otwierał po prostu inauguracyjny koncert tutaj na otwarcie.
W kwestii uzupełnienia powiem tylko, że dyrektorzy instytucji kultury są powoływani w ramach kontraktu i te kontrakty są na konkretny czas. Pan dyrektor otrzymał 2 razy po 5 lat, to jest długo, ponieważ w dzisiejszych czasach można zaobserwować to, że jednak są skracane te kontrakty. Najmniejszą ilością lat to mogą być 3 lata na takim.
Ale w teatrach oporowych jest do 7, tak?
Do 7. W ogóle jest do 7, od między 3 a 7.
W artystycznych instytucjach, takich jak opera i filharmonia, jest do 5. W teatrach jest do 7 i to jest też powodowane specyfiką instytucji, bo zupełnie inaczej się premiery planuje w teatrze w związku ze scenografią i ze strojami, produkcją, ilością czasu potrzebną na to. To jest naturalne.
No więc to zależy tutaj od urzędników i od pana dyrektora. Natomiast ja chciałam, zanim pewnie jeszcze będziemy pod koniec dyskutowali na temat Filharmonii, bo to nas zawsze interesuje.
Skorzystajmy z obecności dyrektora.
Tak, skorzystajmy z obecności pana Michała Klauzy. Ja bym chciała zapytać właśnie to, co się pojawiło, żeby pan mógł opowiedzieć o muzyce, którą pan wykona za chwilę, bo ja tylko przypomnę, że temat naszego spotkania to jest w poszukiwaniu tajemnicy Boga, Jowiszowa Mozarta i pieśni nocy Szymanowskiego. No i teraz rodzi się pytanie, dlaczego pan wybrał te 2 utwory i jaka myśl panu przyświecała, że właśnie te utwory zestawił pan ze sobą w ramach jednego koncertu?
Już trochę państwu zdradziłem, bo Pieśń o nocy Karola Szymanowskiego to jest, ja tak to odczytuję, apoteoza ciszy. Napisana do przepięknego poematu perskiego poety, trochę właśnie taka rozmowa z Bogiem tego autora, ale muzycznie, dla mnie przynajmniej, najważniejsze i najpiękniejsze jest to, jak Szymanowski swoim muzycznym językiem, wyprzedzając na przykład Ravela w pewnych elementach i pomysłach orkiestracyjnych, potrafi nie tylko sięgnąć do kultury Orientu, jakby inspirować się tym, ale jednocześnie właśnie opisać muzyką ciszę. To może brzmi jak absurd, no bo każdy dźwięk ciszę w jakiś sposób zakłóca. Ale uwierzcie mi Państwo, my przez te kilka dni, przygotowując dzisiejszą inaugurację, ja widziałem, jak na twarzach artystów muzyków, artystów chóru, aż mam ciarki, przepraszam, bo ja wiem, co się wydarzy, wy nie wiecie. Jak oni odkrywali, że ta cisza, to wydobywanie dźwięku, który tylko jakby zakłóca to, co nas otacza, jaki to przynosi efekt ekspresyjny i jak to w jakimś też sensie człowieka tak może nawet trochę oczyszcza, że jest masa fragmentów tej symfonii, dużych kulminacji. Od razu uprzedzę Państwa, że bardzo pracujemy nad tym. Ja pracując przez wiele lat w radio, jestem uczulony na możliwości sali. To znaczy sala ma określony element i granice przyjmowania intensywności dźwięku. W związku z tym, nawet jeśli u kompozytora jest 3, 4, 5 forte wpisanych, to trzeba mieć na uwadze, że Państwo jednak prawie siedzicie w tych puzonach. W związku z tym to jest bardzo, bardzo ważny element. Więc no, wierzę w to, że nasza praca pod tym, w tych aspektach zostanie przez Państwa doceniona. Natomiast sam utwór jest mi bliski też dlatego, że jedną z moich najbardziej ulubionych oper, jest ich kilka, ale jeśli chodzi o polskie opery, to jest między innymi Król Roger Karola Szymanowskiego. I drugi akt tego Króla Rogera ma tak wiele wspólnego właśnie, szczególnie ze środkową częścią trzeciej symfonii, którą sam Szymanowski określał, znaczy inaczej, inni mówili, że to bardziej poemat symfoniczny niż symfonia, no bo to jest utwór jednoczęściowy, chociaż czuć tam takie trzy bloki. Szymanowski natomiast mówi, że on nie lubi określenia poemat symfoniczny, niech to pozostanie nazwane symfonią. Ale to tak naprawdę jest poemat symfoniczny. Ta symfonia nie trwa dłużej niż 25 minut. I jeszcze dla tych z Państwa, którzy znają nagrania tej symfonii różnorodne, chcę Państwu powiedzieć bardzo ciekawą rzecz. Nie będę mówił, z którą orkiestrą. Jakiś czas temu wykonywałem tę symfonię. I ja przygotowując partyturę, no dość mój profesor mnie nauczył tego, weź podchodź pokornie do tego, co masz napisane. Więc dla mnie bardzo ważne jest, co kompozytor pisze, jeśli chodzi o tempo poszczególnych fragmentów. I w tej partyturze jest napisany metronom, że na przykład zaczynamy ćwierćnutę 84. To jest pam, pam, papa, pam. I wtedy, jak gra się to w takim tempie, to zupełnie inaczej układa się fraza skrzypiec i jest takie wrażenie, jakby utwór zaczął się ileś tam czasu wcześniej i tylko nagle rozchyliła się kurtyna, że my jesteśmy już w tej akcji, ale to napięcie, które budują kotły i które potem jest potęgowane przez solistę, który w trytonie zaczyna śpiewać o nie śpi druhu nocy tej, że w tym jest jakieś tak ogromne napięcie, że to nie powinno być wolniej niż napisał Szymanowski. A jak posłuchacie Państwo większości nagrań, to ten początek jest taki, jakby to wszystko już tak miało, zanim się zaczęło, to już miało zgasnąć. I nagle się okazuje, że zachowawszy te tempa metronomiczne, które proponuje Szymanowski, ta symfonia w ogóle nabiera zupełnie innego kształtu. Ja pamiętam z tego wykonania mojego ostatniego z tamtą orkiestrą i z tamtym chórem, gdzie chórzyści przyszli ze łzami w oczach po koncercie i powiedzieli tak, dopiero śpiewaliśmy to na tournée, wie pan co, pierwszy raz nie brakowało mi oddechu. bo poszliśmy jakby też za rytmem słowa i nie rozwlekaliśmy tego. Mnie tylko zastanowiła jedna rzecz, bo ja znam artystów, muzyków tamtej orkiestry, z którą wykonywałem to, i wiem, że oni są bardzo odważni. To znaczy, jeżeli oni mają nuty i mają wpisane tempo przez kompozytora razem z metronomem i widzą, że dyrygent dyryguje w innym tempie, wolniej lub szybciej, to zadają mu bez kozery pytanie: panie dyrektorze, dlaczego tak wolno? A tu nigdy nie zadawali tych pytań. Ja pamiętam, jak wróciłem do domu po pierwszej czy po drugiej próbie i coś mnie tknęło. Poszedłem następnego dnia i otworzyłem głos pierwszego skrzypka. I co odkryłem? Że na kilkudziesięciu stronach nie ma ani jednego oznaczenia metronomicznego. Więc oni nie wiedzą, co napisał Szymanowski, jakie są metronomy. W Krakowie zrobiłem inaczej, przesłałem wszystkim całą listę, kilka tygodni wcześniej, dyrektor może potwierdzić, całą listę, gdzie jest jaki metronom. Więc oni byli gotowi na to i mieli absolutne prawo zadać mi pytanie: panie dyrektorze, dlaczego tak szybko albo dlaczego tak wolno, bo wiedzieli, co mają przed sobą. To taki drobiażdżek.
Raczył stwierdzić, że zainwestował w partyturę. Ta inwestycja jest wczesną inwestycją, to sięga na przykład, nie wiem, 5 lat wcześniej czy 10. Co znalazł pan dyrektor w tej partyturze? I jest to świadectwo oczywiście pochylenia się nad utworem, ale tak głębokiego, mi się wydaje, że chce wycisnąć z niego wszystko. Czy coś znalazł pan dyrektor w tej partyturze, którą zainwestował, co było nowe, oświecające, świeże?
No właśnie, nowe, oświecające, świeże to jest to tempo, dlatego że przygotowywanie się do zadyrygowania utworem wyłącznie z nagrań, a jest to bardzo popularna metoda nauki partytur, powoduje, że powielamy pewne schematy, które tak naprawdę są jakoś kopią. Ja nie ukrywam, z racji tego, że przez kilkanaście lat pracowałem w radio i miałem do czynienia z utworami nienagranymi, czyli takimi, które sam musiałem znaleźć na nie pomysł, bo była to partytura bądź gdzieś odnaleziona, bądź świeżo napisana, jak to ma miejsce przy prawykonaniach. I nie boję się tego, że siadam do fortepianu, analizując plan harmoniczny utworu, jednocześnie śledząc właśnie wskazówki kompozytora odnośnie tempa narracji danego utworu, nagle się okazuje, że coś jest zupełnie inne niż to, co na tych nagraniach można posłuchać. I no po prostu nie boję się tego, bo uważam, że nawet jeśli my jesteśmy w czymś osłuchani, otoczeni mnogością tych nagrań, to jednak to źródło, które jest, powoduje, że ta muzyka nabiera innej logiki frazy i właśnie innej narracji. Podam państwu przykład. Znacie państwo maestro Tadeusza Strugałę. Przyszedł kiedyś w Warszawie na koncert naszej, kiedy graliśmy szóstą symfonię Ludwika van Beethovena, pastoralną. I również zainwestowaliśmy w materiał źródłowy, czyli urtekstowy, gdzie są określone metronomy wpisane przez Beethovena. Niektórzy się, muzykolodzy prowadzili dyskusję, czy Beethoven nie miał zepsutego metronomu, bo te tempa czasami są takie dość żwawe. Nie, ja jednak twierdzę, że nie miał, dlatego że jeżeli się użyje tych metronomów, to znowu symfonia pastoralna, zamiast na początku tak już trochę ugrzęznąć, to ona nagle staje się rzeczywiście taką sielanką, jak pięknie jest na wsi, jak ładnie można spędzić czas nad strumykiem i generalnie nie wiemy, co on nad tym strumykiem robił, ten Beethoven, ale ma takie fragmenty, że naprawdę widać, że było mu dobrze. I proszę sobie wyobrazić, że po tym koncercie przyszedł maestro Strugała z małżonką do mnie i mówi tak: proszę pana, dlaczego tak szybko? Ja mówię: panie profesorze, bo tam jest w partyturze tak napisane, ale ja to zawsze robiłem wolniej. Mówię: bardzo pana przepraszam, ale jak coś... To... Proszę sobie wyobrazić, że widocznie pani Monika małżonka coś maestro powiedziała, bo następnego dnia zadzwonił do mnie i powiedział: wie pan co, nie, w sumie to ja pana przepraszam, może tak nie powinienem przy ludziach, ale wie pan, no rzeczywiście ja sprawdziłem, tam jest taki metronom. No tak, to tak, dla mnie to tak dziwnie brzmi, ale coś chyba w tym jest. Także zachęcam też moich studentów, że warto. Ale proszę się nie obawiać, Mozart, nie wykoślawimy go, Mozarta, nie, to tak nie działa. Mozart nie pisał metronomów w swoich nutach. Natomiast powiem Państwu tylko tyle, że andante w klasycyzmie, a andante w późnym romantyzmie, to są trochę dwa różne tempa. Tak naprawdę andante w klasycyzmie to jest bardziej takie tempo, jak oni to nazywali, chodzone. I to jest istotne w kontekście części drugiej.
Jest pytanie, ja tutaj się aż zadumałam, bo tak ciekawie pan mówi. Proszę bardzo.
Znowuż to nie będzie pytanie, ale bo spytam pana może. Mozart napisał rekwiem. Na ilu muzyków, ilu śpiewaków? Pan pamięta na pewno, nie? Mniej więcej.
Właśnie to są takie pytania, które są najtrudniejsze. Znaczy, na ile by pan chciał, żeby było chóru? Czy,
właśnie
czy ile powinno być
chóru? Ja kiedyś sprawdziłem, napisane jest to na 8 śpiewaków i 16 muzyków, albo 26, już nie pamiętam.
No, bo sam, no nie do końca, bo sama ilość grupy dętej. To jest bardzo ważne, co pan mówi.
Ale jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć. To się grało z emfory w kościele, a nie w filharmonii na scenie, ale gdzie średnio 200 osób przy tym występuje. Nie?
Tak. Tylko że Mozart, jak wiemy, nigdy nie mógł uczestniczyć w tym wykonaniu, bo zmarł.
Tak, to się zgadza.
A jednocześnie powiem tak, Mozart w swoich listach, udało mi się jako Białego Kruka kupić taką grubą książkę, listy Wolfganga Amadeusza Mozarta. On właściwie pisał listy codziennie i to do różnych ludzi. To jest nieprawdopodobne. Większość z nich dotyczyła tego, żeby ktoś mu pożyczył pieniądze. Natomiast to, co jest ważne, to jest to, że wcale nie jest tak, że Mozarta powinno się grać w małych składach. Dlaczego? Mozart sam pisał, że na przykład w Pradze był zachwycony wykonaniem jego symfonii praskiej, ponieważ miał do dyspozycji, uwaga, poczwórne drzewo. To jest, on to sam pisze. Po prostu ilość orkiestry zależała od zasobności portfela mecenasa danej orkiestry. I jeden mógł sobie pozwolić na kwartet, inny mógł sobie pozwolić na 16-osobowy kwintet, a jeszcze inny mógł zapewnić poczwórne drzewo. Kto wie, jak Mozart by, gdyby mu się udało pożyć trochę dłużej, na jakie obsady pisałby swoje utwory.
I dlatego pana w gadanie o muzyce wciągam. Po prostu chcę się coś więcej dowiedzieć. I
to są świetne pytania, które już rozważaliśmy tu kiedyś w przypadku Bacha, bo to też jest problem związany z tym, że ze sposobem wykonywania. Niektórzy mówią pojedyncza obsada chóru, inni podwójna, prawda? A Bach pisał na taki skład, na jaki mógł napisać, jaki miał do dyspozycji. I śmieszne było też, że dzielił swoich śpiewaków na trzy części. Znacie to państwo, prawda? Śpiewacy, którzy są jak gdyby w przygotowaniu, czyli jeszcze będą użyteczni, tak bym powiedziała. Śpiewacy, którzy są użyteczni, czyli są w stanie wykonać to, co on napisał, i śpiewacy już na pewno bezużyteczni. I to zostało w jego notatkach i to jest pokazane, że on zdawał sobie sprawę z tego, czym dysponował. I to samo jest we wszystkich innych przypadkach. Natomiast mnie najbardziej ucieszyło to, co pan powiedział. To jest chyba problemem dzisiejszych czasów w ogóle. A mianowicie to, że młodzi dyrygenci właściwie patrzą na YouTube i wciskają płyty i dyrygują w ten sposób, często nie zastanawiając się w ogóle, jak to wygląda w nutach i jak to powinno naprawdę brzmieć. I tutaj właśnie przykład tych temp jest niewiarygodny. Już oddam mikrofon. Powiem tylko, że dla mnie zaskoczeniem wielkim było, ostatnio wyszła nowa płyta mszy ha-moll Bacha, wiadomo, arcydzieło i tak dalej, zespół Pygmalion i pan Pichon, który dyryguje. Posłuchajmy, jakie jest pierwsza część. Po prostu zwala nóg. Tak wolnego tempa nigdy nie słyszałam, a jest to tak przejmujące wtedy, że nie da się w ogóle przejść obok tego obojętnie.
Mi się wydaje, że właśnie ten temat, o którym tutaj jest tak szeroko poruszany, czyli właśnie tempa w muzyce, to jest chyba znamienne, że to nie tylko dotyczy muzyki symfonicznej, bo tutaj głównie o tym w tej chwili mówimy, ale właściwie całej muzyki, bo przecież i muzyka solowa, i kameralna, z którą ja osobiście mam do czynienia, prawda, pracują ze studentami i widzę, jakie są tendencje, że to, co jest tam napisane, bo często jednak są te adnotacje, jest traktowane, no powiem, bardzo luźno. A wręcz mam wrażenie, że jest taka chęć zmieniania nawet istotnie zapisanych, konkretnych temp, żeby to było inne, żeby to było może oryginalne.
Żeby się wyróżnić.
Żeby się wyróżnić, a chyba nie tędy jest droga, żeby się wyróżniać. A
ja, jeżeli mogę dodać słowo do tego, co pani powiedziała, bardzo często pracując nad określonym programem z różnymi zespołami, podkreślam jedną rzecz. Wykonajmy najpierw wszystko to dokładnie, z każdym detalem, który jest, z każdym akcentem, kropką, kreską, diminuendem, crescendem, subito piano. I nagle widać, jak zespoły, które dany utwór grały wielokrotnie, ja widzę to, bo to jest w języku ciała, że nagle jest takie zaskoczenie, wow. I to czuję się, a nigdy tak wcześniej nie było. Dlaczego? Bo dla mnie interpretacja to jest najpierw to, co jest w partyturze. Już mamy interpretację. Jak zagramy każdą kropkę i każdą kreskę, mamy interpretację. A oczywiście potem też od pewnego poczucia czasu dyrygenta, bo to jest bardzo ważne, zależy to, jaki będzie czas przeprowadzenia tego utworu, jaki będzie jego oddech. Ale najpierw zrealizujmy to, co tam jest napisane i mamy interpretację.
Właśnie, jeszcze kontynuując przez moment ten temat, fakt, że jest tak duża dostępność w tej chwili nagrań, również na tych różnych portalach, po prostu powoduje to, że ludzie najpierw słuchają wykonań i interpretacji i dopiero potem sobie przegrywamy to, prawda, zapoznajemy się z tekstem, mając w uszach jakąś konkretną interpretację. To jest okropna droga.
Jesteśmy skażeni tą interpretacją, bo ona nam podświadomie gdzieś zostaje.
Oczywiście. I to w bardzo dużym stopniu, mam też wrażenie, dotyczy wokalistów, studentów zwłaszcza, którzy zachłystują się znakomitymi wykonaniami, które często no, już w jakiś sposób przez tą interpretację odbiegają od tego szkieletu, który jest najistotniejszy, metrorytmiczny. Jak to się opanuje, dopiero można wiedzieć, na ile w lewo, na ile w prawo, mówiąc kolokwialnie, można się posunąć. Także to generalnie jest jakiś problem w tej chwili istniejący, w ogóle chyba w edukacji też, na wszystkich poziomach.
Muszę państwu powiedzieć, bo tak jak ja wymagam też od swoich studentów dyrygentury, że mają w każdym utworze mieć plan harmoniczny. Dlatego, że same melodyjki, dyrygowanie samymi melodyjkami, to widać, że ktoś dyryguje samymi melodyjkami i nie czuje ciążenia, gdzie, dokąd ta muzyka zmierza. I proszę sobie wyobrazić, że ku memu zdumieniu w niektórych uczelniach w Polsce zrezygnowano z przedmiotu czytanie partytur. No słuchają nagrań. I argumentacja była taka, że przecież są nagrania. Po co wam to czytanie partytur?
No ale to jest ten sam element pojawia się w tej muzyce, że tak powiem, mniejszej, bo tutaj mamy do czynienia z orkiestrą, ale no załóżmy taki pianista. On melodię bardzo pięknie realizuje, ale on właśnie tej harmonii nie szuka i ważności poszczególnych jak gdyby planów, które istnieją jednak w strukturze utworu, który ma swoją melodię, która niby wiodąca, ale tam się dzieje tyle, jak w orkiestrze właśnie.
Zawsze polecam wszystkim młodym adeptom jakiejkolwiek dziedziny muzyki. Jak nie wiecie, jak pisał kompozytor porządny, to otwórzcie, to obejrzyjcie sobie film Amadeus i zobaczcie, co dyktuje najpierw Mozart Salieriemu a propos swojego rekwiem. Od czego zaczyna?
Bas, przecież harmonia, podstawa harmoniczna, to tak jest pomijane, czy lewa ręka często tak u pianisty. Tak.
No widzicie państwo, możemy rozmawiać o tych szczegółach, bo one są rzeczywiście fascynujące, ale ja bym chciała na chwilę wrócić do programu naszego koncertu. Tak, bo mamy dosłownie 3 minuty, bo pan dyrektor no, musi chwilę się przygotować do koncertu, więc wracam do tego zestawienia. Zdecydował się pan pokazać te 2 symfonie, a chronologicznie. Dlaczego?
Drodzy Państwo, było ku temu kilka powodów. Najbardziej prozaiczny jest taki, że Szymanowski, nie oszukujmy się, w swojej strukturze dźwiękowej i w swojej sile ekspresji, którą tam zawiera, nie jest utworem, który jak Państwo wyjdziecie, będziecie mogli z uśmiechem na ustach pójść i coś zanucić. A Mozarta tak. Poza tym Mozart ma w sobie coś, jego muzyka ma coś oczyszczającego. I bardzo mi zależało na tym, żebyście właśnie Państwo potraktowali Szymanowskiego jako taką chwilę zadumy, refleksji i też pewnego oczyszczenia, ale właśnie poprzez ciszę. Natomiast ten Mozart wyzwoli w was na pewno taką witalność, no bo to jest naturalne, że on ją wyzwala, ale jednocześnie posłuchanie na końcu czwartej części tego no, najgenialniejszej konstrukcji kontrapunktycznej w postaci pięciogłosowej fugi, gdzie te tematy są złożone z czterech dźwięków czasami. To jest coś, co naprawdę człowieka jakoś tak uskrzydla, no przynajmniej mnie. Dlatego chciałem, żeby koncert zakończyć właśnie symfonią Jowiszową.
Natomiast mi się wydaje, że Mozart po prostu sięgnął w tej symfonii, swojej ostatniej symfonii, sięgnął po prostu absolutu i chyba granie już po tej symfonii czegokolwiek, chociażby czegoś, co nam się bardzo podoba, no trochę jakoś nie
ale
pasuje.
Przyznam się Państwu, że ja zadzwoniłem do dyrektora Mateusza, zanim taką decyzję podjąłem i się z nią skonsultowałem, bo to jest jednak pewne... Dyrektor dał mi wolną rękę.
Szanowni Państwo, myślę, że możemy podziękować panu dyrektorowi, pan Michał Klauza. Tak jak obiecałam, 45 minut ma pan do koncertu.
Poczucie czasu znakomite.
Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy bardzo. Spotkamy się za chwilę na sali koncertowej. A my zostajemy z panem dyrektorem Prendotą i będziemy rozmawiali na temat filharmonii i myślę, że poruszymy teraz ten temat, który chyba najbardziej nas interesuje, czyli mianowicie nowa sala Filharmonii Krakowskiej. Wiem, że pan planuje konkretny harmonogram działań. Czy moglibyśmy o tym powiedzieć?
Naprawdę to nie jest mój plan, tylko całego zespołu, który jest zorganizowany wokół tego ogromnego przedsięwzięcia. To jest kilka departamentów Urzędu Marszałkowskiego, cały zespół do spraw budowy plus sąd konkursowy aktualnie powołany. My w tym oczywiście aktywnie uczestniczymy i dajemy ten podstawowy content w postaci no, misji przede wszystkim instytucji, jak to powinno wszystko wyglądać. Sprawa wygląda w ten sposób, że 11 września został ogłoszony konkurs, który Państwu obiecywaliśmy przez cały sezon jubileuszowy. Dlatego powiedziałem, że spóźniliśmy się troszeczkę o te 10 dni do zamknięcia tej pierwszej kadencji mojej. Ale to się udało zrobić przy naprawdę ogromnej woli, determinacji pana marszałka, pani marszałek i tych departamentów inwestycji strategicznych, własności oraz kultury. Teraz do 3 października Państwo mają, pracownie architektoniczne mają możliwość zgłaszania zapytań co do regulaminu oraz podpytywania, czy spełniają warunki formalne dopuszczenia do konkursu. Do połowy grudnia następnie będą składane prace w postaci studium. To nie jest projekt, tylko coś level niżej. I na podstawie złożonego studium pomiędzy 15 a 18 grudnia spotka się sąd konkursowy i wybierze z tego 5 prac. Oczywiście nikt nie wie, jaka pracownia, ani jaki akustyk w dalszym ciągu na podstawie samego studium. Na podstawie samego studium następnie 5 firmom, które przejdą powiedzmy do takiego drugiego etapu, zostanie wyznaczony czas do końca lutego, dokładnie do 3 marca na przygotowanie właściwego projektu architektonicznego, tego wstępnego, tak? I 3 marca spotka się ponownie, w okolicach 3 marca, w pierwszej dekadzie marca spotka się ponownie sąd konkursowy i dalej nie wiedząc, jakie są to pracownie i jacy akustycy, bo to jest ważne w tym kontekście bardzo pod względem formalno-prawnym, dokona wyboru tego pierwszego miejsca, pierwszej nagrody. To już będzie właściwy projekt, który jakby wyniknie z tego studium, które zostanie złożone w grudniu. Bardzo szczegółowo są określone warunki, nasze potrzeby na salę. Pierwszą, najważniejszą użytecznością jest akustyka, która jest dopracowana naprawdę na wysokim poziomie. Te wymagania, które zostały złożone w opisie konkursowym oraz układ użyteczny, układ pomieszczeń i użyteczności po prostu samej instytucji, ilość garderób, sal ćwiczeniowych, potężna sala koncertowa główna, sala kameralna, sale poświęcone na działalność edukacyjną, konferencyjne, tak jak powiedziałem, przestrzenie dla pracowników garderoby, dla też zespołów gościnnych i sale ćwiczeniowe. Poza tym oczywiście przestrzeń administracyjna, rozplanowanie przestrzeni wokół Filharmonii, bo też jest tam miejsce na teren zielony, na teren użyteczności publicznej dla mieszkańców dzielnicy i w ogóle krakowian, małopolan, miejsca parkingowe, no i struktura, już oddam głos, i struktura. 400 miejsc jest pod ziemią zaplanowane i kilkadziesiąt miejsc powyżej poziomu ziemi, tak? No, wszystko zależy od badań hydrologicznych, które już zostały przeprowadzone, jak głęboko będziemy mogli się wkopać. Zabudowa jest możliwa do 30 metrów na 2/3 terenu, a na 40 metrów w tej najbardziej frontowej części od strony Ronda Grzegorzeckiego. Co mogę więcej powiedzieć? Aha, i w marcu potem są negocjacje z tym państwem, z tą pracownią, która wygra, mniej więcej do połowy czerwca i ewentualne podpisanie umowy. Potem czas około 18 miesięcy na właściwe projektowanie, bo sam projekt to jest dopiero jakby struktura wyjściowa dla zaprojektowania całego budynku ze wszystkimi tymi przestrzeniami, które opisałem, stworzenia modelu akustycznego, który będzie można wykorzystać do sprawdzenia tych akustycznych użyteczności. Zabezpieczyliśmy się w konkursie przed sytuacją, która miała miejsce w poprzednim konkursie, czyli jeżeli nie dojdzie do podpisania umowy z pierwszą nagrodą, możemy negocjować z drugą nagrodą, a jeżeli nie dojdziemy do porozumienia z drugą nagrodą, możemy prowadzić negocjacje z wolnej ręki z pozostałymi laureatami. Także od tej strony również jest to przemyślana sprawa.
Czy akustycy są powiązani z tymi pracowniami architektonicznymi? To znaczy te
są powiązani, o ile ich zaakceptujemy. I to jest kolejny dobry zapis w tym regulaminie, że niekoniecznie musimy się zgodzić pracowni architektonicznej na akustyka, którego wskaże, jeżeli on nas nie będzie satysfakcjonował. I możemy sami zaproponować tego, który akustykę stworzy. Oczywiście to jest elementem negocjacji, tak? Więc pierwsza nagroda wcale nie musi się na to zgodzić. Natomiast no to jest odległy czas, więc myślę, że na początek powinniśmy mieć bardzo dobrej myśli w oparciu o to, że konkurs ten z informacji, które do mnie docierają, ale docierają też do pracowników Departamentu Inwestycji Strategicznych i w ogóle Urzędu Marszałkowskiego, jest traktowany jako jeden z najbardziej poważnych konkursów w Europie Środkowo-Wschodniej, w Polsce na pewno. Nie boję się tego powiedzieć, bo naprawdę rozmawiam z poważnymi autorytetami w tej dziedzinie, którzy podpytują o różne kwestie czysto formalne związane z samym konkursem. I na tej podstawie twierdzę, że możemy oczekiwać naprawdę międzynarodowych prac, polskich również z najwyższej półki. Myślę, że to jest taki trochę święty graal w środowisku z racji, że jest to Kraków po 80 latach, czwarte podejście i tak dalej, czy im się uda, a może im się nie uda znowu.
Jaka jest założona pojemność głównej sali?
Pojemność to pani nie powiem z pamięci, ale miejsc jest 1900.
Dziękuję.
Na jednego widza to jest chyba 10 metrów sześciennych, z tego co pamiętam, żeby oddać możliwość też akustyczną.
Pozwolę sobie dwie uwagi na temat akustyki wypowiedzieć. Jedna dotycząca Tauron Areny, bo brałem udział w projektowaniu tego i w nadzorowaniu. I wiem, że akustykę opracowywała nam jakaś firma Bell chyba z Gdańska, ile sobie przypominam dobrze. Nie wiem, czy chodzicie do Tauron Areny na koncerty. Ja byłem dwa razy, byłem pierwszy i ostatni. Świetnie opracowana akustyka, teoretycznie nie sprawdza się w praktyce. Akurat byłem na Hansie Zimmerze, jak się włączyła elektronika i to mocne brzmienie uderzenia, to był jeden totalny charkot. Jak weszły jakieś skrzypce czy instrumenty jakieś takie smyczkowe, fajnie, cisza. A jak było głośno, za głośno, być może, że to jest wina akustyka samego Hansa, który nie potrafi się dostroić do tych realiów, które są, ale tak to jest z akustyką. I druga uwaga, po 7 bramach Jerozolimy w listopadzie tamtego roku w IC, pani zapytała panią Woźniakowską, jak ocenia ten koncert. No pięknie, no fajnie, no świetnie w IC, wszystko pięknie, akustycznie wygłuszone, no ale ja byłam na premierze w kościele
Świętej Katarzyny.
I tam się czuło metafizykę.
Znaczy ona powiedziała piękna dokładnie...
Co, a tu nie było metafizyki.
Troszkę inaczej powiedziała. Powiedziała, że nie było wybrzmienia w
tego pogłosu, pogłosu, który daje
że dźwięk skończył się od razu.
Więc tak.
No tak, musimy pamiętać o tym, że...
Odnosząc się do pierwszej uwagi, my nie budujemy sali z przeznaczeniem do nagłośnienia sztucznego, w ogóle sportowej, ani nawet konferencyjnej, tylko budujemy salę pod muzykę symfoniczną, oratoryjną. Nie zakładamy w ogóle tego, że wprowadzamy tam jakikolwiek sztuczny sprzęt, który będzie nam w czymkolwiek pomagał. Troszeczkę jakby anegdotycznie jeszcze, dopiero wtedy zaczyna to zależeć od akustyka, który coś majstruje przy stole czy przy konsoli, jeżeli się taki sprzęt pojawia. Ja nie widzę w ogóle takiej możliwości, żeby grać muzykę oratoryjną, symfoniczną, czy klasyczną, w ogóle z jakimś podbiciem, co zespoły klasyczne w AIS-ie robią. I to już jest dramat, a nie będę wymieniał, które. Natomiast my tego nie robimy, a układ tej sali, nie będę się wypowiadał o samym projekcie ani o jego realizacji, ale powiem, na czym się skończyło. Ze względów finansowych ta sala ICE Congress Center Kraków została wypruta na ostatnim etapie realizacji z wszystkich rozwiązań akustycznych, które posiadała, mając spełniać rolę zarówno kongresową, jak i symfoniczną. I została tak naprawdę salą kongresową. Ale ona, ja będę tego bronił, ona nie jest zła. Byłem na 3+, powiedzmy, co nie jest tragedią. Byłem na każdym balkonie, a jest ich chyba ze 24 i słychać bardzo selektywnie w tym drewnie każdy dźwięk solowy, instrument i jest sucho. Po prostu nie ma, tak jak zresztą powiedziała pani redaktor Woźniakowska, nie ma tego wybrzmienia, ale nie jest to zła sala, zwłaszcza na wielkie formy. Nie na recitale, kiedy czekamy na to, żeby móc się rozpłynąć po prostu w tym dźwięku solowym instrumentu, czy to jest fortepian, czy skrzypce, czy jakikolwiek inny instrument. I tutaj to ta pierwsza uwaga do Tauron Areny. To jest w ogóle coś, co tam można organizować festiwal muzyki filmowej z projekcją na żywo filmu, tudzież jakieś suity i tak dalej, ale nie koncert symfoniczny. To koncert rockowy, który się odbywa w takim miejscu, można porównywać, czy akustyk sobie poradził z daną salą, jeżeli tam siedzi 18 tysięcy ludzi. Zupełnie innym, o zupełnie innej potrzebie odebrania wydarzenia. To jest jakby jedna rzecz. A drugą rzecz o akustyce, to pan powiedział o... Nie, ICE i Tauron Arena.
Tak.
Okej. Okay.
To znaczy, jeżeli mogę od siebie tam dwa słowa, ja w pełni się zgadzam z tym, co pan dyrektor był łaskaw powiedzieć. Oczywiście jest kilka elementów, które składają się na to, że w danym miejscu nie jesteśmy w stanie być usatysfakcjonowani odbiorem muzyki, jeżeli ona jest w jakiś sposób nagłaśniana. I zgadzam się tu w pełni, że muzyka klasyczna absolutnie nie toleruje jednak nawet najlepszego nagłośnienia, aczkolwiek w pewnych sytuacjach jest ona niezbędna, ale to już są naprawdę na jakieś ogromnych miejscach, gdzieś
plenery, śpiewał Pavarotti. Tylko plenery. Tak. Tylko plenery. Jeżeli jest mamy zamknięte wnętrze, to
zupełnie się nie sprawdza. I poza tym trzeba też, dodatkowy element jest taki, że naprawdę dobry akustyk to jest skarb, jeśli chodzi o właśnie jego ucho i ustawianie tego nagłośnienia. Natomiast jeśli chodzi o Eyes, no rzeczywiście nie jest to idealna niestety sala, ale jest też pewien element, że nasze ucho, nawet jeżeli w pierwszej chwili nie akceptuje do końca właśnie tego braku pogłosu, tego wybrzmienia, ucho się jednak przyzwyczaja i po jakiejś chwili już nie jest to takie, no tak nie boli, bym powiedziała. Także z pewnością jest to sala, gdzie mieści się też wykonawstwo muzyki klasycznej. Także może nie tak jak w Nosprze, prawda? Gdzie jest rewelacyjna akustyka. No a już Kościół to jest zupełnie inny element i to wybrzmienie takie.
Ale wszystko też zależy od materiałów, z których się wykonuje takie sale, tak? I podam za przykład NFM we Wrocławiu, gdzie profesor Kosendiak w ostatniej chwili uratował scenę i podłogę sceny, która była przemyślana jako przynajmniej 14-centymetrowa deska dębowa. Twarda 14-centymetrowa deska dębowa. Ze względu na pochłanianie i odbicie niskich częstotliwości kontrabasów, wiolonczel, fagotów. Jak ogromna kontrola jest potrzebna w takim procesie. Przybył do sali w trakcie praktycznie połowy położonej, o scenie mówię, nie mówię o publiczności, gdzie była połowa sceny już zajęta przez podłogę, która miała 2 czy 3 centymetry deski berlineckiej. Takiej zwykłej, zwykłej 3 milimetrowego warstwy drewna, tak? I jakby w żadnym wypadku nie jest w stanie oddać tego typu materiału, tego założenia, o które chodzi w akustyce. Ostatnio mi opowiadał ktoś o modelu akustycznym, już nie pamiętam, z kim ja to rozmawiałem, ale jakie są obecnie technologie, jeżeli się stworzy model akustyczny danego projektu 1:10, taki, to jest taki model, do którego można wejść do środka, wprowadzić mikrofony, jakby no już poczuć namiastkę tego, jak to może wyglądać, ale potem generuje się w środku tam dźwięki. Można, po pierwsze nie tak, jeszcze powinienem od tego zacząć. Najpierw buduje się pomieszczenie, do którego wstawia się model akustyczny danej sali. Od tego, czym jest wypełnione to pomieszczenie, przestrzeń pomiędzy pomieszczeniem a salą, zależy wewnętrzne, to jest to tak zwane pudełko w pudełku, tak? Zależą elementy, te najbardziej podstawowe, tak? I ten człowiek, który ze mną rozmawiał, mówi mi, że to jest 25% dopiero pewności, że akustyk sobie poradzi właściwie, nie, że akustyka będzie właściwa w takim pomieszczeniu. Potem jest drugi element, czyli przeprowadzenie tych wszystkich badań i w zależności od tego, jaka jest mieszanka tego powietrza czy gazu, który wypełnia przestrzeń pomiędzy pierwszym pudełkiem a właściwą salą, to tak oddaje i rezonuje w środku do wewnątrz cała ta konstrukcja, która zostanie stworzona. I obecnie są takie technologie, i tego byśmy sobie życzyli, że to instrumentarium, które jest wprowadzone do środka, jest w stanie co do centymetra, czy nawet mniej, poprowadzić akustyka, najpierw w projekcie akustyka razem z architektem, jak powinny wyglądać poszczególne powierzchnie w środku, w nachyleniu do sceny, aby we właściwy sposób odbijały dźwięk i tworzyły obraz tego dźwięku, który otacza słuchacza. Ale jedno to jest to zaprojektować, do centymetra i jakby zachować, jakby wpisać i zaprojektować i dać do realizacji taki projekt, a drugie to jest dopilnować tych, którzy to mają wykonać. Gdzie dosłownie nie zrobienie jakiejś dylatacji albo włożenie jakiejś innego materiału izolującego, wykorzystanie jakiegoś innego rodzaju materiału jako zamiennika, przesunięcie dosłownie o kilka stopni nachylenia którejś ze ścian spowoduje zupełnie inny rodzaj wybrzmienia i akustyki. On mi powiedział, że ten etap projektowania to jest 60-65%, a pozostała część to jest dopiero przypilnowanie tego, kto to robi, żeby to zrobił tak, jak on to zaprojektował.
Szanowni Państwo, możemy o tym mówić bardzo długo, bo akustyka to jest rzeczywiście dziedzina, która fascynuje. Tym bardziej, że mieliśmy tu w życiu polskim wiele wpadek z tym związanych. Na Akademii Górniczo-Hutniczej jest specjalnie akustyka i są robione tego typu modele, komory odpowiednie. Można zobaczyć, jak się rozpadnie dźwięk. Ja tylko dodam, że nawet pomalowanie nie tą farbą powoduje też, że sala inaczej brzmi. Daj Boże, materiał na fotele będzie inny, pochłaniający bardziej albo odbijający i to też może spowodować tragiczną sytuację. Dodam tylko na koniec, że Stanisław Skrowaczewski, który wyszedł stąd z Filharmonii Krakowskiej i budował wielką salę koncertową w Minneapolis, olbrzymią salę na 5000 miejsc, wiedział, że najważniejsza jest akustyka, zwłaszcza przy tak ogromnej sali, gdzie jest ciężko w ogóle przewidzieć cokolwiek. Zatrudnił akurat znakomite studio, najpierw akustyczne i konkurs był tylko na studio akustyczne, które wymyśliło to pudełko, to wnętrze akustyczne, które byłoby idealnie, a potem dopiero był konkurs na architektów, którzy zastanawiali się, jak obudować to pudełko, żeby zmieścić wszystkie funkcje potrzebne dla tej sali. Wyszła sala podobno, bo nigdy nie byłam w Minneapolis, wyszła sala podobno znakomita, brzmiąca bez sztucznego dogłośnienia dla takiej ilości osób. Więc chyba nie pozostaje nam nic innego, jak trzymać kciuki, panie dyrektorze, bo pan tu jest jako ten strażnik naszych uszu, bo my marzymy o tej filharmonii nowej i bardzo chcielibyśmy tam usiąść i przeżyć tak fantastyczne chwile pod względem właśnie dźwiękowym, jak mogliśmy to zrobić w Nosprze chociażby, bo jest to chyba nasza ulubiona sala, czy w Lusławicach, które też są bardzo dobre, bo one też mają bardzo dobre parametry, a wiem, że pan Adam Balas, który pilnował wtedy budowy, naprawdę podejmował nieprawdopodobne decyzje i codziennie ze swoimi skrzypcami jeździł na tą budowę i na niej grał, żeby usłyszeć, jak to brzmi i żeby w razie jakiegoś problemu od razu zareagować. Także panie dyrektorze, trzymamy kciuki bardzo mocno, wierzymy, że się uda, że będziemy mieli piękną salę koncertową. Marzymy o tym i proszę o nas pamiętać.
Ja powiem w ten sposób, że nie tylko państwo marzą, ale cała filharmonia marzy. Artyści filharmonii, muzycy, zespół administracji. Nie jest tajemnicą dla państwa, że ja jestem pracownikiem filharmonii, nie jako dyrektor, tylko artysta przez 15 lat tego chóru naszego filharmonicznego, więc jest to nasze wspólne marzenie i wierzę, że je spełnimy, a myślę, że naszą skuteczność państwo poznaliście i w ciągu 5 lat jesteśmy w miejscu, w którym do tej pory nie byliśmy. I to jest jakby prognostyk, który można uznać za właściwy. Odnosząc się do Minneapolis, w rozmowach wielu z akustykami, architektami, to jest, jeżeli to jest 5000 miejsc, bo ja tam nie byłem i nie wiem, gdzieś mi się kojarzy, widzę to, ale nie byłem tam, to jest obecnie, uznaje się, że sala powyżej 1900-1800 miejsc to jest sala, która jest niewiadomą, niespodzianką po prostu, jeżeli chodzi o akustykę. Albo się uda, albo się nie uda, albo raczej nie warto próbować. A jeżeli chodzi o salę pokroju Lusławis, to jest sala 500 miejsc, 600 miejsc i takich sal jest wiele, więc można powiedzieć, jest się do czego odnieść. My się możemy odnieść do dwóch realnie. Na szczęście mamy w ogóle dwie, bo jak NOSPR i NFM były budowane, to można było szukać porównań tylko i wyłącznie na zachodzie. I trzeba dziękować za to, że my już nie musimy tak jeździć, tylko będziemy mieli autostradę do nieba, czyli artystycznego, czyli A4, Kraków, Wrocław, i Katowice i Wrocław. I będzie można zapraszać orkiestry z Londynu, z Chicago, z Los Angeles, z Berlina, z Wiednia i wspólnie z tymi instytucjami organizować turnieje dla krakowian, katowiczan i wrocławian, tak jak to teraz ma miejsce w tych dwóch miastach. Ale myślę, że jak się pojawimy jako trzeci partner, to wręcz się Państwo ucieszą, bo się podzielą koszty na trzy.
Szanowni Państwo, w ten oto sposób rozpoczynamy 81. sezon Filharmonii Krakowskiej. Myślę, że już czas na to, żeby skończyć naszą rozmowę, ale jeszcze jest jedno pytanie, bardzo proszę.
To znaczy, to nie jest pytanie, to jest, ja jestem członkiem Stowarzyszenia Przyjaciół Filharmonii Krakowskiej i chciałam się z Państwem podzielić bardzo dobrą informacją, że pan dyrektor Prendota otrzymał zaszczytny tytuł Aniela Kultury w czasie festiwalu Kipury, w tym roku oczywiście w sierpniu. Gratulujemy panie dyrektorze.
Gratulacje wielkie i w takim razie, szanowni państwo, 81. sezon Filharmonii Krakowskiej prawie otwarty. Jeszcze parę minut, czeka nas wiele, jak widzimy, artystycznie znakomitych wykonań, no a i też rzeczy związane z budową przyniosą nam wiele emocji. Bardzo dziękujemy.
Ja się jeszcze podzielę taką refleksją z Państwem, już ostatnią absolutnie, że bardzo się cieszę, że dyrektor Michał Klauza został dyrektorem artystycznym Filharmonii imienia Karola Szymanowskiego w Krakowie. Z pełnym sercem i oddaniem dziękując Aleksandrowi Humali za to, co zrobił z naszą orkiestrą i chórem. Uważam, że osoba dyrektora Klauzy, jako naprawdę jednego z najlepszych polskich dyrygentów na świecie, wprowadza naszą instytucję również na inny poziom, jeżeli chodzi także o postrzeganie w środowisku i to artystycznym instrumentalistów, wokalistów, ale także dyrygentów innych orkiestr i środowiska całego. Więc jestem z tego bardzo dumny i cieszę się na współpracę.
Bardzo dziękujemy. Pan Mateusz Prendota, dziękujemy bardzo.